Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan redaktor Piotr Szubarczyk, publicysta, historyk. Witamy serdecznie, panie redaktorze.
Szczęść Boże.
Panie redaktorze, dzisiaj w Toruniu bardzo ważne wydarzenie i też radosne, jeżeli chodzi o rangę tego wydarzenia, otwarcie Parku Pamięci Narodowej. Ten park będzie się nazywał Zachowali się jak trzeba. I tak chciałbym zapytać pana redaktora, no przede wszystkim o to znaczenie takich miejsc jak Park Pamięci Narodowej, gdzie blisko 40 tysięcy docelowo będzie pokazanych osób, które z narażeniem życia ratowały swoich sąsiadów, współobywateli, tych, którzy byli blisko, albo czasem nawet obcych osób pochodzenia żydowskiego. Kilka tysięcy upamiętnionych osób, które zostały za to zamordowane. Takie miejsce powstaje, takie miejsce będzie do zwiedzenia, ale też do przeżycia, myślę, jeżeli ktoś się w tym miejscu pojawi. No i nazwa wreszcie tego Parku Pamięci Narodowej, Zachowali się jak trzeba, mowa o tych osobach, które, no tak jak Inka, i to są też jej słowa, zachowały się w takich trudnych sytuacjach jak trzeba.
Może najpierw, ojcze, powiem o pewnym déjà vu. Spojrzałem na te kolumny podświetlone i na ten szereg nazwisk i pomyślałem sobie, mój Boże, przecież ja to widziałem już. No ale nie widziałem, bo przecież nigdy tam nie byłem. Nagle tak, ja to widziałem w innym miejscu. Jak się idzie do cmentarza Wolskiego w Warszawie kilka dni temu, wszedłem tam w marszu pamięci Polaków, zwłaszcza mieszkańców Woli i Ochoty, zamordowanych przez Niemców w ciągu kilku dni. Szacuje się około 60 tysięcy ludzi. I teraz, kiedy skojarzyłem te dwa widoki tych podświetlonych kolumn, zastanawiałem się, czy ktoś z Niemców, z tych, którzy zabijali naszych rodaków, czy któryś z nich próbował im pomóc, ratować, może jakoś po cichu, na boku. No niestety nie mamy takich przykładów. Wiemy skądinąd, że kilku młodych żołnierzy niemieckich zwariowało, mówiąc językiem potocznym, bo to było ponad siły człowieka. Stosy trupów, także małych dzieci, układane piętrami, oblewane benzyną, podpalane. Ale nie znamy żadnego z tych formacji, w których służyli oprawcy, który by się ugiął przed tym, do którego przyszłaby taka myśl, że to jest sytuacja graniczna i dalej nie mogę się posunąć. Proszę mi wybaczyć, może trochę nie na temat, ale refleksja. Park Pamięci Narodowej. No pierwsza rzecz, jak się mówi o Parku Pamięci, to potrzebna jest chyba refleksja na temat pamięci w ogóle. Ja już wypowiadałem pewne piękne myśli dotyczące pamięci, ale może przypomnijmy sobie, bo to już jest, można powiedzieć, taki kanon. Ojciec Tadeusz Rydzyk, ojciec dyrektor, powiedział w wywiadzie dla naszego dziennika, nie chcemy być narodem bez pamięci i bez tożsamości. Narody, które tracą pamięć, umierają. Znamy to przecież. Słowa przypisywane marszałkowi Francji i marszałkowi Polski Ferdynandowi Foszowi. Znamy też takie słowa, w których zawiera się nawet pewna groźba wobec tych, którzy mają krótką pamięć. Naród, który zapomina o przeszłości, nie ma teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. To powiedział JP1. Pokolenie JP1 rozumiało te słowa, czyli Józef Piłsudski. No a do tego jeszcze można by dodać przecież Cypriana Kamila Norwida, który w jednym ze swych najbardziej znanych wierszy powiedział: przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej. Tylko cokolwiek dalej, ojcze. Ale tak naprawdę przeszłość to jest dziś. No i od razu też przypomina mi się świętej pamięci Maria Fildorf-Czarska, która kiedyś nie pozwoliła mi uciec od pewnego pytania. Czy ty wierzysz w świętych obcowanie? Powiedziałem, że oczywiście, przecież w codziennej modlitwie mówimy, że wierzymy, ale czy ty naprawdę wierzysz w świętych obcowanie? I wtedy zacząłem myśleć, dlaczego tak bardzo nalegała patrząc mi prosto w oczy, dlaczego tak bardzo nalegała na odpowiedź, jasną odpowiedź bez żadnych wykrętów. Polacy, którzy ratowali Żydów. No tak, ktoś powie, zrobiliśmy taki park pamięci, ponieważ wynika to z konieczności. Jesteśmy atakowani przez pewne środowiska żydowskie. Pamiętajmy, kochani, żeby nigdy nie mówić o Żydach czy jakimkolwiek innym narodzie en bloc. O wszystkich, ciupasem do kupy i jednakowo wszystkich oceniać. Byli sprawiedliwi, są sprawiedliwi, mądrzy, przyjaźni nam i są tacy, którzy zadają nam wielki ból kłamstwami i różnymi działaniami, które są niegodne, a które służą tylko ich interesom. Tak, to było konieczne. Czasami słyszymy, mówią niektórzy Żydzi, 7 tysięcy wiad waszem Polaków upamiętnionych. Ale cóż to jest wobec tego, że Polska była tą przestrzenią, w której umierał naród żydowski, przede wszystkim Polska. A ja czasami im przypominam, a czy wiecie, że oprócz Holokaustu obywateli polskich narodowości żydowskiej, według najnowszych danych naukowych 2 800 000 ludzi, był jeszcze drugi Holokaust narodu polskiego na tej samej ziemi, obok was, tych Polaków, którzy zginęli z ręki niemieckiej, liczy się na 2 800 000, dokładnie tyle samo, ile obywateli polskich narodowości żydowskiej. Oni wtedy mówią, że to nieprawda albo że to jest coś niedokładnego. Pamiętam kiedyś Maria Fildorf-Czarska, tak mi dzisiaj pani Maria przychodzi do głowy. Nie ma jej wśród nas już od 9 lat, ale często widzę jej twarz, często widzę jej zamyślenie i czasami smutek, a czasami śmiech, bo lubiła się śmiać dla odmiany i bardzo ważne pytania, które mi zadawała. Maria Fildorf-Czarska była pod wrażeniem wypowiedzi pewnej naukowczyni, mówiąc tym śmiesznym, nowoczesnym językiem dzisiejszym, Aliny Całej, która pozwoliła sobie powiedzieć w jednym z wywiadów: Polacy są w pewnym sensie winni śmierci wszystkich Żydów. To w pewnym sensie, które miało osłabiać wymowę tego stwierdzenia, jeszcze mocniej, jeszcze wzmocniło to oczywiste kłamstwo. Na dzisiaj, wiemy, pojawił się historyk z tytułem profesora, który ośmielił się powiedzieć, że Polacy zabili więcej Żydów niż Niemcy. Co robić wobec takich kłamstw? One nas obezwładniają, czujemy się zupełnie bezradni. Czasami wybuchamy gniewem, czasami mówimy rzeczy nierozsądne. No, ja też miałem taki epizod, że nie mogłem się powstrzymać w obliczu kłamstwa i mimowolnie uczyniłem z siebie widowisko, ale tyle razy jesteśmy upokarzani, tyle razy niesprawiedliwie się nas atakuje. A teraz, kiedy jest park, no to wystarczy powiedzieć: jedź do parku pamięci, zobacz, zastanów się. Przejdź między tymi kolumnami, popatrz na te szeregi nazwisk, zastanów się. Przecież ci ludzie nie musieli umierać. Przecież ci ludzie mogli urządzić się bezpiecznie. Przecież ci ludzie mogli odwrócić głowę w drugą stronę. Mogli powiedzieć: to nie nasza sprawa. A mogli jeszcze inaczej powiedzieć: oni przecież nas też nie traktowali dobrze. Dlaczego mamy im pomagać? A jednak nie odwrócili głowy. Mimowolnie, kiedy patrzymy na polski park pamięci, zachowali się jak trzeba. Mój Boże, ciepło mi się robi na sercu, bo to przecież te 4 słowa w ostatnich latach tak często są przytaczane. Jak to dobrze, że nie zostały zapomniane. Jaki jestem szczęśliwy, nawet gdyby ktoś powiedział, że nic dobrego w życiu nie zrobiłem, tylko przypomniałem Polakom Inkę, to i tak będę umierał szczęśliwy, że zrobiłem coś dobrego. Parę dni temu panowie z telewizji krakowskiej przyjechali, nagrywają nowy film o Ince. Nagle sobie uświadomiliśmy wspólnie, że takie zachowanie jak trzeba nie bierze się z niczego. To nie jest tak, że ten człowiek jest znikąd. I nagle zaczęliśmy mówić o babci Danusi, siedzi główny Imki, o pani Helenie Tymińskiej, o jej życiu, o jej zasadach, o jej twardości, gdy trzeba było, i o jej hierarchii wartości, to co jest ważne, a to co jest nieważne w obliczu innych spraw. Helena Tymińska, która po wojnie nie rozpacza z powodu straty majątku Harasimowicza, martwi się tylko, by jej wnuczki uczyły się, bo przecież to, co najważniejsze, co człowiek może przechować, czego mu żaden wróg nie wydrze, nie zabierze, to jest to, czego się nauczy i to jest to, czym napełni swoje serce. Pamiętamy kilka pokoleń naszych rodziców, dziadków, cierpliwie powtarzające swoim dzieciom: ucz się, pamiętaj, to jest najważniejsze, ucz się. No ale jak uczyć? Jak uczyć dzieci, kiedy jest tylu ludzi, którzy mają niedobry wpływ na edukację, na system kształcenia naszych dzieci? Wczoraj byliśmy świadkami w Warszawie, na krakowskim przedmieściu. Byliśmy świadkami gorszących scen. Młody policjant, 20-paroletni, stoi bezradny na ulicy, a przed nim równie młody, 20-paroletni człowiek obwiązany wielokolorową szmatą trzyma nad głową coś, co wygląda na flagę i godło Rzeczypospolitej Polskiej, tylko że jest jakieś takie dziwne. Jest to zniewaga, zniewaga orła, zniewaga barw narodowych. O co ten młody człowiek walczy? Mówi, że walczy o prawa dla ludzi z kategorii LGBT+. Ale przecież oni mają wszystkie prawa u nas w kraju. My o tym doskonale wiemy. Ale chcą czegoś więcej. Czego? Mają, jeśli chodzi o życie seksualne, na którym im podobno bardzo zależy, mają wszystkie możliwości. Nawet takie, których nie pochwalamy. Jeśli chodzi o prawa obywatelskie, nie ma żadnych ograniczeń. O co im chodzi? Czy o to, żeby nas pociągnąć w tym kierunku, ale w takim razie, gdzie są nasze prawa, zachować się jak trzeba. Ale czy to jest zachowanie jak trzeba? Proszę mi wybaczyć, może mówienie na temat, różne myśli w związku z tym parkiem przychodzą mi do głowy, ale no trudno się przed nimi powstrzymać. Jestem bardzo szczęśliwy, że taki park powstaje. On przecież dopiero się rozwija. Mamy przecież Instytut Pamięć i Tożsamość, który gromadzi, weryfikuje wszystkie zeznania, wszystkie relacje, żeby one były prawdziwe, żeby nie było jakichkolwiek zakłamań czy niedokładności, bo to byłoby niedobrze dla całego parku. Jestem bardzo szczęśliwy, że kiedyś będę mógł wziąć moich przyjaciół, zabrać ich do samochodu, może jakąś młodzież, pojechać, pokazać, spojrzeć na nich i uczynić coś dobrego dla ich wiedzy, dla ich świadomości polskiej. Jeszcze raz powtórzę te słowa marszałka Fosza, które na mnie zawsze robią ogromne wrażenie, kiedy wchodzę na stary cmentarz zakopiański. Te słowa są wyryte na drewnie. Narody, które tracą pamięć, umierają. Nie umrzemy. Polska pamięć będzie zachowana i polska duma, i polska chluba. No i warto by teraz zbudować chyba drugi park pamięci, gdzie będą nazwiska Żydów, Rosjan, Niemców, Ukraińców, którzy nam pomogli. Pewnie nie trzeba będzie aż tylu kolumn stawiać, ale nawet gdyby to było tylko kilka kolumn, to i to warto.
Panie redaktorze, bardzo dziękuję za te refleksje i te piękne słowa. I zapraszamy oczywiście do Torunia.
Będę zapraszał wszystkich moich przyjaciół, znajomych przy każdej okazji. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję również pan redaktor Piotr Szubarczyk, historyk, publicysta, był naszym gościem.